Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani, w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W zeszłym tygodniu tak odrobinę nakreśliliśmy, jeżeli chodzi o transport publiczny, zbiorowy, różnie to nazywane, w Polsce po II wojnie światowej. Zaczęliśmy oczywiście 45 rok, taką pierwszą graniczną ramę czasową wzięliśmy 53. Pan Jerzy powiedział, że bardzo się rozwijał ten transport zbiorowy. Zaraz, niedługo po zakończeniu II wojny światowej było bardzo duże nastawienie. Na początku oczywiście przerabialiśmy te samochody ciężarowe, które między innymi z UNRY dostaliśmy, ale też z innych źródeł dostawaliśmy, przerabialiśmy samochody ciężarowe. Później dostawaliśmy już takie autobusy faktycznie skonstruowane na potrzeby transportu zbiorowego. Nie zawsze one się sprawdzały na naszych drogach i przy naszym obciążeniu i zapotrzebowania, jeżeli chodzi o przewóz ludzi. Zaczął pan mówić w poprzedniej części, w poprzednim odcinku tydzień temu o kosztach związanych z tym transportem. I tak się zastanawiam, czy od samego początku to bilety były na transport?
Nie było biletów, po prostu w każdym autobusie był konduktor i zbierał pieniądze. Nie było biletów, ale bardzo szybko bilety wprowadzono i były niedrogie.
I takie też taryfowane?
Chociaż,
to...
jeszcze, zwykłe bilety. Nie było
na przejazd,
rozdzielenia takiego,
gdzie się chciało, to się jechało.
Godzinowy, czy tam dobowy i tak dalej. Nie było. Ja powiedziałem bilety tanie. Rzeczywiście bilety były relatywnie tańsze niż dzisiejsze bilety, proszę państwa, ale bieda w narodzie była tak wszechobecna, że nawet te niewielkie pieniądze były znaczącym wydatkiem. Dlatego też wiele osób nie korzystało z komunikacji publicznej, nie korzystało z dwóch powodów. Albo dlatego, że były drogie, albo dlatego, że po prostu było strasznie ciasno i nie można się było dostać. Przecież, ja przeczytam państwu taki króciutki fragmencik. Wspomnij pewnego człowieka. Tłok tramwaju dla człowieka, który czasami musi gdzieś się wybrać, jest rzeczą przykrą, ale raz na jakiś czas można wytrzymać. Lecz gdy ktoś, tak jak ja, codziennie musi jeździć z Pragi do Śródmieścia do pracy i później wracać do domu, to naprawdę przechodzi wytrzymać małość nerwów. Gdy mam wsiąść w tramwaj, nieraz rozpaczy rozkłada w ręce. Mieszkam na Saskiej Kępie, pracuję na Nowogrodzkiej. Rano tramwaj 25 przyjeżdża do ronda Waszyngtona. Jest tak oblepiony, że o dostaniu nie ma się co marzyć. Dantejskie sceny rozpoczynają się wieczorem, gdzie zatrzymuje się tramwaj. Tłumy ludzi oczekują gotowe w każdej chwili do szturmu. Nie ma dnia bez krzyków, awantur. Ludzie niszczą sobie ubranie, tarmosząc się i szarpiąc. Nic dziwnego, że wracają do pracy zmęczeni i poddenerwowani. Tak było.
Wie pan co? Czytałem, nie pamiętam kiedy, ale w tym roku na pewno, może i nawet pół roku, czy nawet dłużej temu, opis tego, co się dzieje między innymi w warszawskich kolei mazowieckich, albo kolejach dojazdowych tych warszawskich.
Jak były te remonty.
To jest bardzo podobny opis. Tak. Więc tak. Nie wiem, czy tak
ale
się
bardzo
zmieniło.
Ale teraz właśnie ludzie nie byli do tego przyzwyczajeni. No rzeczywiście, tak, to mi koleżanka, jasne, która mieszka w Piastowie, zawsze mówiła o tym, że to są straszne rzeczy, tam się dzieją rzeczywiście. Z tym, że proszę państwa, pamiętajmy o tym, że tak, nie było wtedy komunikacji indywidualnej, nie było samochodów. Ludzie, Warszawa, szczególnie prawobrzeżna, ta praska strona, już miała tyle mieszkańców prawie co dzisiaj. Ja wiem, że dzisiaj jest Tarchomin, Brudno, prawda, czy Gosław, te osiedla, ale ci ludzie byli wtedy, mieszkali na mniejszym obszarze, ale byli stłoczeni, bo tam mieszkało po 6, po 8 osób w izbie. I ci ludzie przedostawali się przez Wisłę na drugą stronę, więc ta sama liczba prawie ludzi musiała się przedostać, a nie było, tak jak powiedziałem, samochodów. Do tego jeszcze te tramwaje jeździły co 20, co 30 minut, więc rzadziej. Oczywiście nie było metra, więc nic dziwnego, że takie pojawiały się z dantejskiej sceny, tak to tragicznie wyglądało. Natomiast, tak jak powiedziałem, część ludzi rezygnowała, chodziła piechotą. Ruch przez Most Poniatowskiego, otwarty w 1946 roku, był nie mniejszy pieszy niż samochodowy. Dzisiaj rzadko kiedy kogoś widać na moście, żeby szedł na piechotę.
Próbował pan tam iść?
Ostatnio nie.
No tam jest bardzo trudno przejść. Nie dość, że tego miejsca dla pieszych to tam niewiele, bo te chodniczki to węziutkie, to jeszcze ze względów różnych rowerzyści po nich jeżdżą, więc iść po Moście Poniatowskiego
to
niestety...
nie chodzi mostami. Dawniej się chodziło.
Prawda?
Ojciec mojego teścia opowiadał mi, jak w czasach powojennych on na piechotę wracał codziennie z pracy, budował gdzieś tam na Starym Mieście właśnie, odbudowywał Stare Miasto, a mieszkał w Łomiankach. Codziennie na piechotę szedł i wracał do tej pracy. Proszę państwa, to dopiero był wyczyn. Ja sobie dzisiaj tego nie wyobrażam. Jeszcze wracać, jak jest ładna pogoda, to pół biedy. W tę i drugą stronę.
Jeszcze tak ludzie wtedy.
I dlatego ta komunikacja, rozwój komunikacji trafił na podatny grunt, bo ludzie się cieszyli, że to państwo dba o nich, że to się wszystko rozwija. rozwija. Przecież w 1947 roku 17 miast w Polsce już miało komunikację tramwajową. W 5 były trolejbusy, w 9 autobusów. Chociaż niektóre miasta w 1947 jeszcze w ogóle nie posiadały komunikacji. Białystok, Lublin, Kielce. W tych miastach dopiero rok później pojawiły się pierwsze środki transportu publicznego.
No właśnie, powiedział pan o bardzo ciekawej rzeczy, o czymś, co jest zapomniane w wielu miejscach. W niektórych jeszcze w Polsce jest, bodajże w Gdyni na pewno są trolejbusy. Bardzo przyzwoity środek transportu, no bo i zasilanie ekologiczne i ekonomiczne, można by powiedzieć, bardziej niż spalinowe. Rozwój, o ile ja dobrze wiem, to następował tych trolejbusów bardzo szybko, bo to można było i tak, połączyć tą komunikację tramwajową i trolejbusową.
Dokładnie, skupmy się w takim razie na Warszawie, tutaj jak to wyglądało, ale w Warszawie wyglądało podobnie jak w innych miastach, chociaż w Warszawie najbardziej spektakularnie, bo żadne miasto nie było tak zniszczone. Rzeczywiście u nas ruszyły bardzo wcześnie trolejbusy, w marcu 1945 roku dostaliśmy 30 trolejbusów od Związku Radzieckiego. I to był pewien kłopot, dlatego że Warszawa nie miała tradycji posiadania trolejbusów. Mieliśmy tramwaje, mieliśmy autobusy. Przed wojną autobusy niewiele woziły pasażerów, najwięcej woziły tramwaje. One były tą podstawą transportu w Warszawie. Natomiast nagle dostajemy od Rosjan trolejbusy, 30 sztuk. Na szczęście też sieć trakcyjną dostaliśmy od nich, więc mogliśmy to zainstalować i te trolejbusy mogły jeździć. Nie można było takiego prezentu odmówić. Chociaż mentalnie warszawiacy, tak jak powiedziałem, nie byli do tego przygotowani. Aczkolwiek ma pan rację, trolejbusy były bardzo wygodnym środkiem transportu. Rzeczywiście dość ekonomicznym, bardzo popularnym w Związku Radzieckim. Tam komunikacja trolejbusowa do dzisiaj jest bardzo popularna na dawnych republikach Związku Radzieckiego. No i życie Warszawy oczywiście z entuzjazmem się do tego odniosło. W marcu 1945 roku, gdy otrzymaliśmy trolejbusy, życie Warszawy pisało, że już jest przygotowywana trasa trolejbusowa z Mokotowa na Bielany. Odgruzowano prawie całą drogę, usunięto Murgetta, bo tam w dwóch miejscach był Murgetta. No ale ta trasa nigdy nie została zrealizowana. Okazało się, że zamontowanie tych odbiorników, tych przekaźników energii elektrycznej całej tej trakcji było zbyt skomplikowane. Tam po prostu je przeważnie się montuje na domach. Tak. Na słupach nie można było, bo ta ziemia, tam wszystko miało być niwelowane, więc a te domy się rozpadały i okazało się, że to nie przeszło próby czasu. Dlatego też zmieniono i powstały trzy linie zupełnie inne. Pierwsza, wtedy linie trolejbusowe na początku nazywały się A, B i C. Pierwsza linia to była A od Placu Teatralnego do Placu Unii. Druga linia B z Placu Teatralnego na Łazienkowską. Dlaczego na Łazienkowską? Dlatego, że tam była zajezdnia trolejbusowa akurat. I trzecia linia, linia C z Placu Unii na Dworzec Gdański, czyli na miasta tej linii na Żoliborz, ale kończyła się na Dworcu Gdańskim. I teraz warto może dwa zdania powiedzieć o tych trolejbusach, które dostaliśmy, bo one królowały przez pierwsze lata w Polsce. To były radzieckie trolejbusy JATB2. One jeździły w Moskwie, w Kijowie, w Kaliningradzie, czyli w dawnym Królewcu. Zatem Rosjanie musieli je przekazać nie tylko do Warszawy, ale również bardzo wcześnie do Królewca. Przecież Królewiec dopiero w 1945 roku zaczął właściwie funkcjonować jako Kaliningrad. To były drewniane konstrukcje, obite blachą. Miały 34 miejsca, dwie pary dwuskrzydłowych drzwi otwieranych ręcznie. Czyli nie było tak, że kierowca otwierał te drzwi.
Pasażerowie.
Albo konduktor, bo zawsze konduktor. W trolejbusach siedział konduktor. Te drzwi przednie były dość daleko, nie były aż za osią. Dlaczego? Dlatego, że trolejbusy nie posiadały wspomagania kierownicy. Wobec tego chodziło, żeby ten przód przed osią był jak najmniej obciążony, bo ten kierowca i tak miał potężne muskuły wyrobione od tego kierowania tym trolejbusem, ale chodziło o to, żeby był jak najlżejszy, zatem drzwi ustawiono za przednią osią. Tak jak powiedziałem, to one ruszyły bardzo wcześnie, już w 1945-1946 roku już były powszechne, natomiast najpierw były A, B, C, D, a potem zmieniono te linie i zaczęto nazywać, numerować trolejbusy w Warszawie od numeru 51, od 51, 51, 2, 3, 4 i tak dalej. I stąd przez cały okres wczesny, okres powojenny mówiło się o pani w wieku trolejbusowym, takie określenie było, ta pani jest w wieku trolejbusowym, to znaczy,
czyli po 50.
Po 50, tak jest, to był ten wiek trolejbusowy, czyli pani...
A panowie po 50? Co to nie byli?
Nie. Proszę mi nie posądzić o szowinizm, ale nie spotkałem się, żeby mówiono o panu w wieku trolejbusowym. Zawsze o paniach mówiono w wieku trolejbusowym. Zresztą te trolejbusy jeszcze nie były nawet czerwone, bo na początku one były zielone. Po prostu te tam, gdzie... One chyba z Kijowa przyszły, ale nie jestem pewien. Tam jeździły w kolorze czerwonym. Dopiero po remoncie, bo część z nich poszła od razu do remontu. Aha, panie Krzysztofie, to nie były nowe trolejbusy.
No, domyślam
żebyśmy
się.
Mówili konkretnie.
Się, że dostaliśmy po
miasto,
prostu.
Miasto dostało 30, tak jak powiedziałem, ale tylko 24 nadawały się do eksploatacji. Pozostałe 6 poszło na części, były takimi zamiennikami, ale nigdy w czasie eksploatacji tych trolejbusów nie jeździło więcej niż 13. Hmm. Pozostałe były ciągle w naprawie, one ciągle były naprawiane. Nie dlatego, że myśl radziecka była taka kiepska, chociaż tutaj one akurat technologią nie imponowały, ale przede wszystkim dlatego, że te drogi, te autobusy jeździły po koszmarnych drogach, po kocich łbach, nierównych, po wertepach różnych. Do tego były bardzo słabe odbieraki prądu, one były jeszcze niedostatecznie przygotowane i tam one spadały, te trolejbusy wypadały po prostu z trasy. Trolejbus jak wypadnie z trasy, to jest straszna bieda, bo nie ma jak dojechać z powrotem nawet tych paru metrów do odbiornika
trzeba
prądu.
To ściągać jakoś.
I trzeba to ściągać. Także Warszawa z wielką chęcią potem z tych 30 oddała 24 na złom, a 6 przekazała miastu Lublin, które to miasto tam od 52 roku miało swoje trolejbusy.
Czyli pozbyliśmy się tych trolejbusów.
Pozbyliśmy się, Lublin ten wziął, bo po prostu jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Tak u nas było z trolejbusami.
No jak to wygląda? Aczkolwiek później jeździły i jeżdżą nadal w niektórych miejscach na świecie, nie tylko w Polsce, ale właśnie...
Trolejbusy u nas jeździły przez całe lata 50., 60. do 70. chyba. Ja jeszcze pamiętam trolejbusy do 70. chyba 3. roku. Potem była przerwa, a potem na pewien czas pojawiły się w Warszawie na linii Piaseczyńskiej. Bo my w latach 70. Polkolor powstał w Piasecznie i wtedy trzeba było dowieźć te 2 czy 3 tysiące ludzi z Warszawy do Piaseczna i zdecydowano się, to była nowa firma, nowe telewizory. Tam, prawda, bo mieliśmy te Rubiny, ale mieliśmy Jowisza, prawda, polski telewizor, który był bardzo ceniony i tam tych Jowiszy mieliśmy bardzo dużo produkować, zatrudniono sporo ludzi i ci ludzie musieli dojeżdżać i dlatego zbudowano linię w Piasecznie, którą kilka lat temu czy kilkanaście zlikwidowano wbrew protestom mieszkańców Piaseczna, bo to była bardzo przydatna linia.
Jeszcze już kończąc o tych trolejbusach i skończymy dzisiejszy odcinek, to tak się zastanawiam, czy w czasie zimy one jeszcze tym bardziej były czujące sobie, radziły sobie.
Tak, trolejbusy, pamiętajmy, że to były trolejbusy radzieckie, zatem one...
Przyzwyczajone do zimowych warunków.
Oczywiście, Rosjanie, różne rzeczy można Rosjanom zarzucić, ale nie to, że ich sprzęt komunikacyjny nie działał w czasie zimy, bo Łady lepiej zapalały niż Fiaty 124, doskonale sobie radziły we wszystkich warunkach, Zaporożec miał ogrzewanie działające w czasie postoju w samochodzie, te ogrzewanie oni opracowali do perfekcji. Nie, z tym problemów żadnych nie było.
W przyszłym odcinku, myślę, powiemy trochę więcej o tramwajach, bo to też ciekawe.
No i autobusach też.
No i o autobusach trzeba też powiedzieć i w ogóle o tej komunikacji międzymiastowej troszeczkę więcej, no bo nie tylko, tak jak zresztą mówiliśmy, pracowników potrzeba było dowozić często z, nie tylko z samej Warszawy, ale i do Warszawy i do innych ciekawych miejsc. Komunikacja zbiorowa, no i kolej i metro. Bo to też ciekawe.
Ja powiedziałem w zeszłym odcinku pół metra, że już było gotowe, w sensie mówię, że pół metra niedługo miało być 70 centymetrów.
Od tego zaczniemy, bo zapomnimy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak.
Dziękuję
kłaniamy
bardzo.
Się w tym tygodniu. Komunikacja zbiorowa jeszcze z nami zostaje.